między niebem a ziemią.
Witam serdecznie, Sandra Soluk. Dzisiejszy program to nic innego jak zbiór rozmów na, wydawałoby się, odległe tematy, których jednak spoiwem jest naturalnie wiara. Będzie po pierwsze o jej związku z nauką, sztuczną inteligencją i transhumanizmem. Czy taka para ma prawo bytu, czy jest sensowna? Po drugie o wolności w jej wyznawaniu, której brakuje chociażby mieszkańcom Nikaragui. Po trzecie o miłości do bliźniego, którą wyzwala. Zapraszam serdecznie, przed nami trzy rozmowy i na koniec rozważania dotyczące Ewangelii. Ale najpierw T-Love. W ubiegły piątek Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała oświadczenie dotyczące rozwijających się idei transhumanizmu oraz sztucznej inteligencji. To pierwsze w swej radykalnej formie, czyli najczęściej promowanej, członkowie uważają za niegodne rozwoju, a AI wręcz przeciwnie, choć również należy według nich pilnować kierunku, w którym sprawy idą. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, członek Rady, profesor Roman Słowiński, tłumaczył mi, na czym polegają zagrożenia związane z rozwojem tych skomplikowanych technologii.
Transhumanizm jest to prąd filozoficzny, który przechodzi w pewną ideologię, który, posługując się zdobyczami naukowymi, snuje wizję na temat możliwości przekroczenia ludzkich ograniczeń, w sensie ograniczeń biologii, śmiertelności człowieka, postawienia go na wyższym poziomie, gdzie będzie decydował o swojej przyszłości, tak jak byłby Bogiem.
A czy my nie robimy tego jako ludzkość od lat? Nie próbujemy przekraczać swoich własnych barier? Dlaczego akurat teraz robi się to niebezpieczne?
Przekraczanie barier jest jak najbardziej wpisane w naszą misję i człowiek to robi pod przekazem czyńcie sobie ziemię poddaną. Ale wiemy, że te działania człowieka w swoim interesie nie mogą odbywać się kosztem. Wiemy, że nie mogą się odbywać kosztem środowiska, nie mogą się odbywać kosztem ziemi, na której żyjemy, a w tym przypadku nie mogą się odbywać kosztem zniszczenia świadomości człowieka o swojej ograniczoności. Jeżeli przekroczy się w pewnym zakresie granicę nieśmiertelności, to czy to będzie dotyczyło całej populacji, czy tylko części? Gdy metodą inżynierii genetycznej poprawi się wydolność niektórych osobników, to czy to będą wszyscy, czy tylko wybrani?
Pewnie ci, których będzie na to stać.
Właśnie, i to stworzy społeczeństwo bardzo zhierarchizowane. Będą nadludzie i będą niewolnicy. Z taką filozofią się już spotkaliśmy i była ona tragiczna. A więc nie jest to coś dobrego, do czego warto dążyć. Postęp technologiczny zawsze ma dwa oblicza. Wytwarza narzędzia czynienia dobra i narzędzia czynienia zła. A tu jest ta cienka granica, gdzie transhumanizm stara się zburzyć koncepcję człowieka i dać mu mrzonkę nieśmiertelności, która po pierwsze nie jest realna, według mnie jako specjalisty od sztucznej inteligencji, a po drugie burzy mu koncepcję wypełniania swojego obecnego życia ze swoją ograniczonością, być może wymagającą cierpienia, poświęcenia. Także jest to pewne wprowadzenie w chaos i pozbawienie pewnej busoli, którą dotychczas ludzie posiadali.
Granicą są więc intencje. To, czy chcemy stworzyć człowieka, który może sam decydować o wszystkim, albo to, czy inżynierię genetyczną rozwijamy w celu na przykład zniwelowania chorób, które toczą ludzkość.
Tak, no proszę zobaczyć, że to jest coś innego leczenie, a co innego tworzenie nowego człowieka przez jego hybrydyzację. I w tym przypadku, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to ta hybrydyzacja miałaby polegać na tym, że się ludzki mózg przeniesie w chmurę obliczeniową, czyli w maszynę, i stworzy się taką hybrydę maszynowo-ludzką, która ma osiągnąć większą wydolność w tworzeniu, w decydowaniu. Proszę sobie wyobrazić takie społeczeństwo, w którym istnieją takie nadludzkie osobniki. Grozi to wielką tyranią, wielką dyktaturą.
Ale skoro uważa pan jako ekspert od sztucznej inteligencji, że nie jest możliwe przeniesienie takiej świadomości, to właściwie po co reagować, można by zapytać?
No trzeba powiedzieć, że trzeba być realistą w tym zakresie i żeby nie wierzyć we wszystko, co właśnie ci humaniści mówią. Niektórzy ideolodzy transhumanizmu twierdzą, że właśnie maszyny podejmą niedługo po osiągnięciu tak zwanego punktu osobliwości technologicznej plan samorozwoju, który określi kierunki ich własnego rozwoju, że stworzą społeczność, że stworzą świadomość. To nie jest wykluczone, że maszyny będą się samoprojektowały, że one nawet wytworzą jakiś język porozumienia między sobą. Już dzisiaj mamy przykłady takiego zbiorowego działania robotów, ale to nie znaczy, że one na przykład dokonają zamachu na Biały Dom. Gdyby po szosach amerykańskich jeździło nawet 1 000 000 samochodów autonomicznych, to one nie podejmą decyzji o takim przewrocie.
Jest pan pewien?
To są oczywiście literackie przykłady wojny robotów czy filmowe. Jeśli chodzi o świadomość maszyn, to moim zdaniem będzie z nią tak, jak ze świadomością na przykład naszych zwierząt domowych. One mogą przejawiać jakieś nawet zachowania, które nazwiemy, no on nas kocha, on jest przywiązany, on chce dobrze, on jest empatyczny, czy ona, ale my nie mamy dostępu do myśli naszego psa czy kota. I tak będzie przypuszczalnie z tą samoprojektującą się sztuczną inteligencją. To będzie jakaś społeczność robotów, które mają pewien ograniczony zakres życia i decydowania o sobie, ale to do nas teraz należy, żeby zachować kontrolę nad nimi. Dzisiaj w sztucznej inteligencji jest bardzo ważny trend polegający na tym, żeby ona była wyjaśnialna, żeby algorytmy sztucznej inteligencji były transparentne. Proszę zauważyć, że w różnych deklaracjach świeckich, a także w deklaracji watykańskiej na temat rozwoju sztucznej inteligencji jest ten wymóg, aby algorytmy nie rządziły światem i aby były przejrzyste, żebyśmy wiedzieli, dlaczego autonomiczny pojazd podejmie taką, a nie inną decyzję na przejściu dla pieszych, prawda?
Jest też zobowiązanie podpisane przez Microsoft i IBM właśnie pod tym dokumentem papieża Franciszka, Papieskiej Akademii Życia z 2020 roku, zobowiązanie do tego, żeby rozwój sztucznej inteligencji był moralny i etyczny. I faktycznie z pańskich obserwacji wynika, że w tę stronę to idzie?
Tak, jest bardzo dużo projektów. Sami uczestniczymy w dużym projekcie na temat wyjaśniającej sztucznej inteligencji. Jest pani doskonale zorientowana, bo właśnie jest to wyzwanie dla rozwoju sztucznej inteligencji i poważne ośrodki, które się zajmują właśnie rozwojem algorytmów i sztucznej inteligencji opartej na analizie dużych, masywnych danych, właśnie idą w tym kierunku, żeby nie wypuszczać tego dżina z butelki, to znaczy, żeby mieć kontrolę nad tym, co się w procesie tego samoprojektowania maszyn dzieje.
W Nikaragui zarejestrowano najwięcej przypadków prześladowań religijnych w Ameryce Łacińskiej. Tak wynika z ostatniego raportu Nikaragua, Kościół prześladowany. Mimo ataków wierni wciąż gromadzą się na wspólnej modlitwie. Materiał przygotowała Beata Sylwestrzak.
Gdy rząd Daniela Ortegi zaproponował pewne zmiany i ograniczenia wobec prawa wolności, wobec praw człowieka, rozpoczęły się wtedy protesty.
Ksiądz Paweł Antosiak. Pomoc Kościołowi w potrzebie.
W tych protestach wzięła udział bardzo duża grupa młodych ludzi, studentów. Były to protesty całkowicie pokojowe i one wtedy się bardzo nie spodobały rządowi, który no, ma takie zakusy dyktatorskie. Też widać skąd bierze swoje inspiracje, ponieważ wyszła wiadomość, że w planowanych przez Rosję działaniach, jakby może ćwiczeniach wojennych teraz na wschodzie kraju, będzie brała również Nikaragua. Te protesty pokojowe, no po prostu tak jak właśnie w tych krajach Rosji, a Białoruś, zostały tak samo potraktowane.
Kościół katolicki w Nikaragui w ciągu prawie 4 lat doznał blisko 200 ataków. To jest najnowszy wynik badań przesłany do Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Czego doświadcza Kościół w tym kraju?
Gdy Kościół opowiedział się po stronie protestujących, wzrosły jakieś represje wobec Kościoła. Niestety to nieustannie narasta. Słychać to po wypowiedziach pary prezydenckiej, ta nienawiść wobec kościoła, księży, biskupów i wszystkich organizacji też kościelnych, które działają w tym kraju, ta nienawiść nieustannie wzrasta. Pani redaktor powiedziała tutaj około 200 ataków, a tych ataków tak naprawdę 200 to jest ta liczba odnotowanych ataków, a tych ataków wiemy, że na pewno było dużo więcej, ponieważ tych drobniejszych czy pierwszych incydentów wielu kapłanów czy wielu organizacji nie zgłaszało. Też nie zgłaszają ciężarem ich z tego względu, że wiedzą, że cały system jest po prostu mocno nastawiony przeciw Kościołowi, więc zgłoszenie ataków często tylko jakby kumuluje następne ataki. Wiele ataków dopuściła się policja, wielu pobić, wielu zniszczeń w kościołach, wielu ataków, tak jak w katedrze do jednego, gdzie schronili się protestujący, gdzie też podjęli protest głodowy, to właśnie tam wtargnęła, tam dokonała zniszczeń, spalenia też, dokonała właśnie policja.
Czy mimo tych prześladowań katolicy w Nikaragui nadal przeżywają jakoś swoją wiarę? Czy nadal przychodzą do kościoła, aby się modlić? Czy jednak ten strach, obawa przed aresztowaniem nawet mogła ich powstrzymać?
Na pewno jest wiele osób, które się boi tego, co tam się dzieje w tym kraju, ale mam takie doświadczenie, no właśnie pracując w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, że w tych miejscach, gdzie ta wiara jest prześladowana, staje się bardziej uciskana, jakoś staje się niesamowicie czytelna. Dlatego, że ci ludzie jakby wiedzą, że w takim momencie jedynym ich ratunkiem staje się Pan Bóg i ci ludzie naprawdę bardzo głęboko dzisiaj przeżywają swoją wiarę tam w Nikaragui i można powiedzieć, że jeszcze bardziej jednoczą się w tej wierze. To dzisiaj to są tysiące młodych ludzi, którzy właśnie w kościele znajdują oparcie i jakby to miejsce, gdzie mogą wypowiedzieć te swoje obawy.
A czy przynajmniej przestrzegana jest wolność słowa?
Nie, wolność słowa niestety jest coraz bardziej ograniczana. Wiele takich kanałów telewizyjnych, radiowych, wolnościowych prowadzonych przez instytucje kościelne jest zamykana. Planowane jest zamknięcie następnych, dlatego żeby no właśnie ograniczyć tą wolność słowa. Wszystko, co jest jakby nawet nie tyle przeciwne rządowi, nawet nie tyle przeciwne prezydentowi, co podejmujące dyskusje, pokazujące problemy, bo to nie chodzi o to, że się jest przeciwnym, tylko się pokazuje, gdzie jest błąd, jakby zaprasza się do rozmowy. No niestety ta wolność słowa każdego dnia jest coraz bardziej ograniczana, bo ta lista tych organizacji, instytucji medialnych no nieustannie wzrasta, tych zamykanych.
W ostatnim czasie też biskup diecezji Matagalpa oraz kilku innych księży i też wśród nich są świeccy, klerycy. Biskup trafił do aresztu domowego w mieście Managua, a te pozostałe osoby trafiły do więzienia, gdzie również są przetrzymywani więźniowie polityczni. W jaki sposób radzą sobie społeczność nikaraguańska i episkopat?
Te zatrzymania, czy w tym momencie areszt domowy dla biskupa, czy zatrzymania księży, diakonów, osób duchownych, to niestety nie jest nic nowego. To są sytuacje, które nieustannie się powtarzają. Tak jak powiedzieliśmy tutaj przed chwilą, one nieustannie wzrastają. Bardzo to jednoczy tych ludzi w modlitwie o uwolnienie. Mamy nadzieję, że uda się tutaj uwolnić tych kapłanów i diakonów, tak jak się udawało to po wielu dniach, często i tygodniach rozmów, że uda się przywrócić im wolność. No ale niestety ze względu na narastającą tą taką nienawiść w dialogu, no mamy pewne wątpliwości, że może ta sytuacja przerodzić się w taką sytuację chociażby jaką my znamy jako Polacy.
A z czym jeszcze mogą się wiązać takie opresje i prześladowania ze strony władz przeciwko Kościołowi?
Może to przynieść takie konsekwencje, jak już były takie konsekwencje. Został zabity pastor wraz z rodziną. Do któregoś momentu w Polsce nie mówiło się o nienawiści wobec księży w czasie komunizmu w Polsce. Mówiło się o nienawiści wobec księży, o prześladowaniach, o śledzeniu i tak dalej księży. Ale tak naprawdę do czego zdolny jest tak zaślepiony rząd, okazało się, gdy zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko, dzisiaj błogosławiony. Wiemy, że jeżeli nienawiść taka zaślepiona napędza się coraz bardziej, to niestety bardzo możliwe jest to, że ten kraj też zrodzi takich błogosławionych męczenników i może tak naprawdę taka sytuacja dopiero sprawić, że pewne organizacje czy pewne osoby, które dzisiaj milcząco na to wszystko patrzą, może wtedy dopiero się obudzą. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale patrząc jakby na tą spiralę, która się nakręca, no nie wykluczamy, że to będzie możliwe. Nikaragua w jakiś sposób dzisiaj przeżywa to, co my przeżywaliśmy, więc to jak przez kalkę dzisiaj to zostało tam przeniesione i też mówię właśnie o tych kontaktach z Rosją, które pozwalają jakby zrozumieć zasadę działania dzisiaj teraz tej strony rządzącej w Nikaragui.
Zapowiadałam Państwu na samym początku programu Między Niebem a Ziemią, że będzie także o miłości. Czasami jest ona trudna, czasami połączona z bólem. Materiał Sławka Zasockiego.
Czy praca w takim miejscu jest trudna? Bo przywykliśmy do takiego myślenia, że to miejsce, w którym ludzie odchodzą.
Praca jest trudna, ale właśnie w tej trudności jest wyjątkowa, ponieważ to praca z człowiekiem nieuleczalnie chorym w ostatnim etapie jego życia, ale też dawaniu temu człowiekowi w tej chorobie godności, gdzie pacjent jest zadbany, zaopiekowany, jest zabezpieczony przeciwbólowo, bo tyle możemy zrobić, i pacjent w tym ostatnim etapie życia nie cierpi. Jest to z jednej strony praca trudna, ponieważ pacjent odchodzi. Może być częste wypalenie personelu, czy lekarza, czy pielęgniarki, ponieważ nie widzą efektu nieraz tego leczenia, jeśli to tak ujmą. Jeśli przetworzą to tak jak większość personelu, który pracuje w opiece paliatywnej, to ten efekt widać, ponieważ widzimy to, że zwalczając ból, lęk i samotność, wydłużamy życie pacjenta, a z drugiej strony ten pacjent nie cierpi.
Wasi podopieczni pewnie mają świadomość tego, że skoro znaleźli się w tym miejscu, to są tu po to, by tutaj godnie, ale umrzeć.
Tak, to są też często przy przyjęciu trudne rozmowy, ponieważ nawet jeśli ta świadomość gdzieś jest przez nich wypierana, to personel o tym mówi. Tak naprawdę lekarz przyjmujący na oddział informuje o tym, w jakim stanie jest pacjent, w jakim jest miejscu i o co tutaj zadbamy, a czego już nie jesteśmy w stanie zmienić. To jest też dość długi temat, ponieważ tu musimy edukować też lekarzy rodzinnych, tu musimy edukować lekarzy prowadzących w chorobie pacjenta, żeby nie dawał też nieraz takiej złudnej nadziei, by przekazał informację, że leczenie zostało zakończone i teraz jest etap opieki paliatywnej czy hospicyjnej, gdzie zadbamy o godność tego człowieka i zabezpieczymy go przeciwbólowo, ale choroba niestety będzie postępować i konsekwencją będzie odejście. Jeśli takie informacje by były przekazywane na etapie zakończenia leczenia, mielibyśmy ułatwioną też tą pracę. Jeśli nie jest tak, to tutaj lekarz tą informację przekazuje i często rodzina bądź podopieczny musi tą informację przetrawić. Ona jest często trudna, ale w konsekwencji na koniec daje właśnie to pogodzenie się. To jest też czas i to jest też często szansa dla rodzin, dbania o tą relację, o to, że już naprawdę nie będziemy spieszyć się jeżdżeniem po zabiegach, operacjach i szukaniem rozwiązań, ratowania tego życia, tylko musimy zadbać o to, że zostały nam 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące na to, by porozmawiać, by podziękować, by się przeprosić, by powspominać.
Tutaj chyba jak nigdzie ważne są słowa księdza Twardowskiego: spieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą.
I tutaj w tym pośpiechu trzeba zwolnić na relacje. My często tłumaczymy rodzinie, że teraz my zaopiekujemy się pacjentem od strony medycznej, a dla was to jest czas relacji. Trzymania za rękę, byciu przy chorym, rozmawiania, później przyjdzie etap, że pacjent nie będzie już z nami w kontakcie, ale trwajmy przy nim, pomódlmy się często przy nim, trzymajmy go za rękę, czuwajmy, bo ta osoba to czuje, mimo tego, że nie może już nam dać sygnału zwrotnego, i to jest też dobre przygotowanie do przeżycia żałoby później, ponieważ rodzina wraca do nas często z informacją, że było im łatwiej. Powiedzieli sobie bardzo ważne słowa, wiedzą, że się pożegnali, wiedzą, że spędzili ten ostatni czas godnie, odsuwając wszystkie inne zbędne zajęcia, bo dostali informację, że jest to ten czas, kiedy mogą się pożegnać. No i jest to moim zdaniem też pewna szansa na relację, której często nie mamy przy jakimś nagłym wypadku śmiertelnym.
Jest jeszcze jeden typ relacji, o którym warto wspomnieć, bo on też chyba kluczowy jest w tym ostatnim okresie życia. Hospicjum ma za patrona świętego Jana Pawła II i tą relacją jest relacja, mówiąc krótko, z Bogiem.
To jest bardzo ważny etap życia dla większości naszych pacjentów. Jest w hospicjum kaplica, jest z relikwiami Jana Pawła II i mamy namacalne tu często też dowody tego, że jest ta pomoc z góry dla naszych pacjentów, czy ich rodzin, czy też personelu, bo przez 12 lat funkcjonowania hospicjum w niejednych kłopotach byliśmy i zawierzenie tego naszemu patronowi pokazało, że ta sytuacja została rozwiązana.
Wierzący mówią, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Tak jest, dlatego to jest też pod hasłem tej nadziei, która jest. I są pacjenci, którzy są oczywiście też wypisywani nieraz, bo gdzieś tam to stadium chorobowe zostało zatrzymane i dalej choroba nie postępuje. Pacjent jest w na tyle dobrej kondycji, czy poprawiła się ta kondycja. Te cuda też się zdarzają, ale też dzięki tej kaplicy, dzięki kapłanowi, który przychodzi z komunią, czy z namaszczeniem chorych, czy co niedzielna msza święta, jest też łatwiej przejść na tą drugą stronę pacjentom, pogodzić się i być w relacji bliższej z Panem Bogiem.
Duch czy ciało, ascetyzm czy hedonizm, dzisiejszy świat każe nam wybierać na każdym najmniejszym kroku. A mamona, o której w naszych rozważaniach opowie za chwilę ksiądz Szymon Kasprzak, mogłaby pewnie być synonimem wszystkich tych pokus. Posłuchajmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas po raz kolejny do refleksji nad naszym stosunkiem do pieniędzy, do mamony. Kończy się bardzo mocnymi słowami Pana Jezusa. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Mówi, że żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Pokazuje jednocześnie w tym zdaniu, że mamona to bardzo potężna siła. Na tyle potężna, że zestawia ją z samą służbą Bogu jedynemu. Pan Jezus przestrzega przed tą potęgą pieniądza, która czasami wydaje się nawet większa od potęgi samego Boga, któremu jedynie należy służyć. Co to znaczy służyć mamonie? To znaczy podporządkować jej wszystkie inne przestrzenie swojego życia. Tak jak kiedy służymy Bogu, Jemu podporządkowujemy naszą wolę, nasze decyzje, na wzór Jego miłości budować nasze relacje. On jest naszym wyznacznikiem, On jest motywacją naszych dobrych czynów, On jest celem naszych dążeń. Zatem zestawienie pieniądza z Bogiem pokazuje nam, jak wielką rolę mogą w życiu człowieka odgrywać pieniądze i jak potrafią zawładnąć jego sercem, wolą, dążeniami, relacjami. Do tego stopnia, że można im poświęcić wszystko inne. I słyszymy często historie różnych osób, które faktycznie pieniądzom czy dążeniu do posiadania pieniędzy podporządkowały wszystko. Widzimy, że często ofiarą takiego dążenia stają się choćby relacje rodzinne. Relacje, które w świetle Bożego prawa są święte. Widzimy, jak są w stanie skłócić się rodzeństwa nad grobem swoich rodziców o pieniądze, nie szanując nawet tak świętego czasu, jakim jest to przebywanie na progu wieczności po śmierci kogoś bliskiego. Widzimy często, że chrześcijanie mają także problem z zarządzaniem pieniędzmi w relacji pracodawca-pracownik i w relacji pracownika do pracodawcy, kiedy zaczyna się drugiego człowieka postrzegać przez pryzmat pieniędzy, jego zdolności wytwórczej. Widzimy, że patrzy się na drugiego człowieka czasami przez pryzmat pieniędzy w taki sposób, że kalkuluje się, ile można na kimś zarobić, ile można od kogoś zyskać. Zatem widzimy, że w takich relacjach zwykle Boża optyka, Boża perspektywa schodzi na dalszy plan. Co zrobić, żeby stać na straży swojego serca, tak żeby pieniądze, jakkolwiek potrzebne do życia i funkcjonowania, nie zawładnęły sercem człowieka? Nad tym zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Jak zatem prawdziwie służyć Bogu? Jak sprawić, aby nasz stosunek do pieniędzy nie stał się jakby ubóstwieniem mamony, ale żeby nasze posiadanie pieniędzy służyło także Bogu. To rozwiązanie jest możliwe wtedy, kiedy nie pozwolimy, aby pieniądze stały się jedynym wyznacznikiem naszych decyzji, naszych wyborów, naszego życia. Wtedy, kiedy będziemy pilnować naszego odnoszenia życia do relacji z Bogiem. Pan Jezus sam poprzedza to nauczanie o Bogu i Mamonie pewną przypowieścią, w której opowiada, jak Pan przywołał sługę oskarżonego o trwonienie jego majątku. Przywołał go do siebie i powiedział mu, że już nie będzie mógł więcej zarządzać. Zatem zarządca dokonuje rzeczy, która w naszej ocenie generalnie wydaje się bardzo niesprawiedliwa, która tak naprawdę jeszcze bardziej, można powiedzieć, zaciąga na niego winę takiego trwonienia majątku. Każe dłużnikom swego pana zmniejszyć zobowiązania, jakie muszą mu zapłacić. Robi to bezprawnie, to jest jego inicjatywa, ale ma jeden cel. Chce zyskać sobie, zaskarbić sobie przychylność ludzi. I co ciekawe, ten pan, który zwalnia go z jego posady, można powiedzieć, nie tylko nie wyciągnie konsekwencji od swego rządcy, ale jeszcze chwali go za jego postępowanie. Tak jakby chciał mu powiedzieć, że dopiero teraz nauczył się właściwie zarządzać jego dobrami. Widzimy zatem, że w tej przypowieści Panu Jezusowi zależy, żeby pokazać, że pieniądze mają być na usługach relacji z ludźmi, a nigdy odwrotnie. Dlatego też zaprasza swoich słuchaczy: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Z tego zdania też wyciągamy dwie ważne myśli. Użycie słowa niegodziwa, które za chwilę jest jeszcze powtórzone przez Pana Jezusa, niejako pokazuje, że mamona zawsze ze względu na swój niesamowity wpływ jest rzeczą, która stawia człowieka w niebezpieczeństwie i w tym względzie zawsze jest jakoś niegodziwa, ponieważ bardzo łatwo ulec jej podstępom, jej podstępnemu działaniu. To jedna rzecz, ale druga, ta myśl pokazuje też, że nasze zarządzanie sprawami materialnymi ma wpływ na naszą wieczność. I to jest coś, co ludzie też często rozdzielają. My często to rozdzielamy. Jedno to są rzeczy duchowe, które być może nawet mają pierwszeństwo w naszym życiu, ale zupełnie oddzielamy je od porządku doczesnego. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że to, co jest materialne, to, co jest finansowe, to zupełnie inna historia. Tak jakbyśmy chcieli żyć od poniedziałku do piątku sprawami materialnymi, a w weekend może sprawami duchowymi. Pan Jezus pokazuje nam tutaj, że tych dwóch rzeczywistości nie da się oddzielić, że one zawsze się przenikają i że dobra materialne mają, czy mogą mieć także wpływ na naszą wieczność. Dlatego warto stać na straży duchowego ubóstwa, by nasze serca nie były przywiązane do tego, co posiadamy, czy chcielibyśmy posiadać, ale by zawsze były zakorzenione w Bogu, który jest miłością, który zaprasza nas do miłości bliźniego, a wszystko to, co otrzymujemy, co wypracowujemy, ma służyć temu jednemu dobru, z którego będziemy sądzeni, ma służyć miłości Boga i bliźniego, bo ostatecznie to miłość będzie dla nas przepustką do szczęśliwej wieczności.
W dzisiejszym programie Między Niebem a Ziemią to już wszystko. Mam nadzieję, że Państwa umysły są rozpędzone, a duch nakarmiony. O dalszy rozwój, tym razem kulturalny, zadba program Spis Treści, który chwilę po 13 rozpocznie się na naszej antenie. Życzę spokojnej końcówki weekendu. Sandra Soluk, program realizował Paweł Kratkowski. Do usłyszenia.
Między Niebem a Ziemią.